Dzisiaj wspominamy jako Kościół ten wielki dzień zesłania Ducha Świętego. Gdy ludzie świętują, wspominają jakąś rocznicę ważnego wydarzenia, to dużo zależy od tego, jaki stosunek mają do tego wydarzenia i jaki to wydarzenie ma wpływ na ich codzienne życie. My widzimy czasem gości, kombatantów, co siedzą i wspominają na przykład rocznicę wybuchu wojny. Wojna kiedyś wybuchła i się skończyła i oni tylko po prostu przypominają sobie to. Mówimy czasem, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie siedzą. Niektórzy sobie przysypiają. I tak naprawdę, jakie to ma większe znaczenie, że 75 lat temu coś tam się wydarzyło. Nawet jeśli chodzi o różne ważne wydarzenia w historii Kościoła, to też są to wydarzenia, bywają to wydarzenia o charakterze przeszłym. Było, stało się, dzięki Bogu, że kiedyś się stało, kropka. To wszystko. Natomiast jeśli chodzi o zesłanie Ducha Świętego, to nie jest tak, że kiedyś tam w dniu Pięćdziesiątnicy się to wydarzyło i my sobie tylko możemy powspominać, akademię zrobić, posiedzieć jak na jakiejś ceremonii i to wszystko. Gdy wspominamy zesłanie Ducha Świętego, to mówimy pierwsze zesłanie Ducha Świętego. To mówimy, że to jest coś, co jest tajemnicą życia Kościoła. Zbór, który zaczyna myśleć o tym jako o jakimś tam święcie z przeszłości, zaczyna być daleki od życia Bożego, bo Duch Święty stąpił i wciąż zstępuje, bo Duch Święty stąpił i wciąż prowadzi, bo Duch Święty chce być obecny, ma być obecny na co dzień w życiu Kościoła. Dlatego my dzisiaj, wspominając pierwsze zesłanie Ducha Świętego, tak naprawdę mówimy o czymś, co nas w sposób żywotny, istotny dotyczy dzisiaj. Dlatego potrzebujemy, mówiąc o pierwszym wylaniu Ducha Świętego, szukać inspiracji, pytać Pana, jak ja mogę dzisiaj to przeżyć. Jak dzisiaj my, jako zbór, możemy doświadczyć mocy Ducha Świętego, jak oni wtedy w Dzień Zielonych Świąt. I dlatego właśnie porozmawiamy o Duchu Świętym, o Jego cudownym wpływie na nasze życie, o tym, jak może się zmienić nasze życie, na ile może się jeszcze zmienić nasze życie, dlatego że Duch Święty został wylany i jest w Kościele i prowadzi Kościół aż do momentu, kiedy przyjdzie Pan i zabierze swoją oblubienicę. Więc dlatego dzisiaj spójrzmy na jeden tekst z Dziejów Apostolskich, z 19 rozdziału, pierwszych 7 wersetów. Podczas gdy Apolos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu. A spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty. I mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Więc czego się dowiadujemy z tego tekstu? Na co warto byłoby zwrócić uwagę? Po pierwsze, że apostoł Paweł spotkał w Efezie jakichś uczniów. Dosłownie jeden z przykładów tak to nazywa, jakichś uczniów. Już wtedy było tak, że tworzyły się rozmaite grupy zainteresowane, poruszone jakimś przeżyciem, jakimś świadectwem. Ktoś opowiadał o Jezusie, ktoś opowiadał o tym, jak fajnie się dzieje w gronie tych, którzy się spotykają, razem się modlą, śpiewają, różne rzeczy przeżywają, sobie wzajemnie pomagają, miłość sobie wzajemnie okazują. Wszystko mają wspólne, taki ewenement w społeczeństwie i tworzyły się takie różne grupy. Podobnie i dzisiaj się dzieje, że jak grzyby po deszczu wyrastają tu i tam różne grupy. W 1974 roku, gdy przybyłem do Gdańska, były dwa zbory. Zbór baptystów i nasz zbór zielonoświątkowy. No, była jeszcze jedna, a może dwie grupy domowe, takie bardziej gromadzące się w domu. A dzisiaj? Dzisiaj na samym Gdańsku aż nie da się policzyć po prostu. Jest tyle grup, różnych grup, jakichś uczniów różnych. Wierzę, że wielu z nich to ludzie szczerzy, ludzie, którzy pragną podobać się Bogu, ludzie, którzy kochają Pana Jezusa. Wierzę i należy tak patrzeć i błogosławić tych ludzi, ale nie zawsze tak jest, że są to grupy, w których Słowo Boże jest na pierwszym miejscu, w którym Duch Święty ma rzeczywistą kontrolę i prowadzenie. Apostoł Paweł, widząc tych uczniów, zadał im bardzo ważne pytanie. Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Oto jest pytanie, które w zasadzie jest podstawowe, fundamentalne dla wszystkich, którzy chcą być zbawieni, którzy chcą znaleźć się w niebie. Czy przyjąłeś Ducha Świętego? Czy jesteś napełniony Duchem Świętym? Bo nie wystarczy być w gronie, który ogólnie nazywa się gronem religijnym, wyznaniowym, że wspólnie razem zaglądamy do Biblii albo robimy różne rzeczy ogólnie miłe w oczach Bożych. Tajemnicą bycia chrześcijaninem prawdziwym jest napełnienie Duchem Świętym. Tak poucza nas Słowo Boże. Lecz okazało się, że to grono 12, oni nawet nie słyszeli, że jest Duch Święty. Oni nie mieli pojęcia o Duchu Świętym. Może patrząc na nich z zewnątrz, można byłoby pomyśleć, o, wspaniała grupa chrześcijan, taki kościół domowy, jak to niektórzy ostatnio popularyzują, taki styl życia i służby Bogu. Może to nosiło pewne cechy zewnętrzne jakiejś społeczności chrześcijańskiej, ale oni nie słyszeli, że jest Duch Święty. Oni nie doświadczyli Ducha Świętego. I przeczytaliśmy, że w wyniku spotkania z apostołem Pawłem nastąpiła konkretyzacja ich wiary w Pana Jezusa. Oni nawet tak naprawdę nie byli wierzący w Jezusa, bo przyjęli taki chrzest upamiętania, chrzest janowy, że okej, umawiamy się, zmieniamy nasze życie, będziemy teraz, przedtem chodziliśmy do knajpy, teraz będziemy przychodzić do kawiarni zborowej, przedtem żeśmy pili i palili, teraz będziemy prowadzili zdrowy tryb życia. Przedtem to i tamto robiliśmy, a teraz sobie zmienimy nasze życie. Ale to za mało, to nie jest jeszcze chrześcijaństwo. I tutaj przeczytaliśmy, że gdy usłyszeli, co im Paweł powiedział, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Dobrze, gdy w życiu człowieka przychodzi taki czas, że chociaż był religijny, chociaż należał do tego czy tamtego kościoła, chociaż robił różne rzeczy w świadomości, że Bóg istnieje, może nawet w bojaźni Bożej, w jakimś rodzaju bojaźni Bożej. Dobrze, gdy przychodzi na człowieka taki czas, że postanawia skonkretyzować swoją wiarę w Jezusa, nawrócić się do Niego prawdziwie i rozpocząć nowe życie z Nim. Cieszymy się z tego, że i w naszym środowisku doświadczamy takich chwil, gdy ktoś, kto może nawet całe lata przychodzi do społeczności, jakoś uczestniczy w życiu naszego zboru, w pewnym momencie postanawia, że chce zostać ochrzczony, że chce rozpocząć bardziej konkretne życie z Jezusem. Tak ma być. Tak ma być. Dobrze, gdy przychodzi to światło, że rzymskokatolickie chrzciny albo że jakiś chrzest, nie wiadomo, jakiejś organizacji świadków Jehowy czy tam jakiejś innej, że to nie jest chrzest chrześcijański, że chrzest wiary to chrzest, który odbywa się na podstawie wyznania osobistej wiary w Jezusa Chrystusa, że to jest decyzja osobista, niewymuszona, świadoma, że opamiętałem się, że rodzę się na nowo do nowego życia. Dobrze jest, że takie chwile przychodzą na człowieka. Na tych 12 tam Efezie przyszła taka chwila. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Poruszające, piękne. Ale okazało się, że to nie wszystko, że nie wystarczy, że zostaną ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Apostoł Paweł nie zostawił ich na tym poziomie, bo przecież od samego początku o to mu chodziło. Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? Jakże mógłby ich teraz zostawić po tym, jak przyjęli chrzest w wodzie, zostawić ich i powiedzieć, a to na pewno już teraz Duch Święty stąpił na nich, bo Jezus przecież jak został ochrzczony w wodzie, to Duch Święty na niego stąpił i to automatycznie się odbywa, że Duch Święty stąpił też teraz na tych 12. Nie? Czytamy, że Paweł włożył na nich ręce i wtedy stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. To jest jeden z tekstów Dziejów Apostolskich, który mówi bardzo dobitnie, że napełnienie Duchem Świętym, że chrzest Duchem Świętym to jest przeżycie odrębne od chrztu w wodzie, od upamiętania, od tego wszystkiego, co wcześniej Duch Święty robi z nami, aby nas przyprowadzić do Boga, aby nas przyprowadzić pod krzyż, aby dać nam nowe życie. W tym wypadku też tak się stało, że obok tych wcześniejszych elementów, oznak nowego życia, nastąpiło także napełnienie Duchem Świętym. I okazało się, że też pojawiły się widoczne oznaki, rezultaty napełnienia Duchem Świętym. I mówili językami i prorokowali. Czyli, że natychmiast stało się to widoczne, ewidentne, że oni zostali napełnieni Duchem Świętym. Że stąpił na nich Duch Święty. Nie trzeba było się domyślać, ani czegoś naciągać, ani coś wmawiać sobie, że może jednak, że należy po prostu wierzyć, że to, że tamto. Gdy Duch Święty stąpił, to pojawiły się tego oznaki. Jest dzisiaj wiele takich społeczności chrześcijańskich, które mówią o tym, że są napełnione Duchem Świętym. Generalnie wszyscy chrześcijanie mówią, że są napełnieni Duchem Świętym, że mają Ducha Świętego. Któż by ośmielił się nawet tak jakoś oficjalnie powiedzieć, że nie potrzebuje Ducha Świętego? No przecież wiadomo, to z Biblii tak wynika, że nie da rady inaczej na to spojrzeć, że wszyscy potrzebują Ducha Świętego. Tylko, że jakoś nie widać oznak obecności Ducha Świętego. To jest powiedziane, że oni mówili językami. Wiemy ze Słowa Bożego, z praktyki chrześcijańskiej, że mówienie językami to jest przede wszystkim dar do modlitwy, do społeczności z Bogiem, do mówienia Bogu i sobie. Ta komunikacja, te usta wypełnione słowami Ducha Świętego. Jakie to błogosławione, gdy Duch Święty bierze język człowieka i używa go. Jest rozmowa, niesamowita rozmowa. Jakie to smutne, gdy chrześcijanin nie ma co powiedzieć Bogu. Gdy rozpoczyna modlitwę i od razu ją prawie kończy. Bo nie ma co mówić Bogu. Bo nie ma co mówić. No co, podziękuję za zbawienie. Podziękuję Ojcu za Syna Jezusa. Podziękuję za Ducha Świętego. Podziękuję za żonę, za męża, czy tam za przyjaciół, za zbór, za jedzenie, za pracę, jak ma. No i coś jeszcze może tam podziękuję za dom, za słońce, za maj. I kropka. Ile to trwa? 3 minuty? 4? Statystyki pokazują, że większość pastorów modli się mniej więcej 5 minut dziennie, średnio. Bo usta są puste, nie ma co mówić. Z obfitości serca mówią usta, Biblia mówi. Więc jeżeli usta są puste, to znaczy, że nie ma Ducha Świętego. Bo gdy Duch Święty napełnia nas, to jest co mówić. Mówili językami. Mówili i mieli co mówić. Mieli i nie patrzyli na zegarek. Mówili i mówili. I rozmawiali. Jak dwie przyjaciółki, które nie mogą się oderwać od siebie, bo mają jeszcze sobie tyle do powiedzenia. Jak zakochani, którzy cały czas chcą ze sobą rozmawiać. Tak właśnie się dzieje, gdy napełni nas Duch Święty. Jeżeli masz kryzys modlitwy, jeżeli masz puste usta, nie wiesz, co masz powiedzieć, potrzebujesz napełnienia Duchem Świętym, żeby mieć co mówić Bogu, żeby mówić o rzeczach, które ci do głowy normalnie by nie przyszły, żeby omawiać sprawy, o których nie masz zielonego pojęcia, żeby mówić tajemnice Boże i rozmawiać o tajemnicach Bożych. Właśnie. Dzięki napełnieniu Duchem Świętym się to dzieje. Mówili językami i prorokowali, czytałem. Proroctwo w swojej istocie polega na tym, że biorę słowo od Boga i niosę je ludziom. Wielu ludzi nie ma co mówić do innych. Wielu chrześcijan nie ma żadnego słowa dla innych ludzi. Nie mają nic do powiedzenia. Nie mają świadectwa. Boją się kontaktu z innymi ludźmi. Boją się, że mieliby stanąć tu przed zborem nawet i opowiedzieć o tym, że oni się postanowili z Panem Jezusem pojednać, że chcą nowe życie rozpocząć. To jest jakiś wielki dramat. Niektórzy, którzy przystępują do chrztu, przeżywają straszny dramat, że mają opowiedzieć, bo oni nie mają w sobie świadectwa. Chyba za wcześnie się chrzczą. A już, żeby zanieść Ewangelię do swoich sąsiadów, do swoich znajomych, do ludzi w pracy, żeby nieść Ewangelię na krańce świata, żeby mieć słowo do braci i sióstr w zborze ku zbudowaniu, oni, gdy zostali napełnieni Duchem Świętym, mówili językami, czyli zostali wypełnieni modlitwą, rozmową z Bogiem, ale też prorokowali. Mogli stawać i mówić do zboru, do grupy, do innych. Tak właśnie się dzieje z człowiekiem, który jest napełniony Duchem Świętym. Więc, jeżeli mijają całe miesiące, a nawet lata, a ty nie masz nic do przekazania wierzącym, nie masz żadnego przesłania, żadnego poselstwa, żadnego słowa zachęty, mądrości ku zbudowaniu, to znaczy, że bardzo potrzebujesz napełnienia Duchem Świętym. Bo jak jesteś napełniony Duchem Świętym, to słowo od Boga przychodzi i masz je do przekazania. I jak spotykasz, to chcesz coś powiedzieć, chcesz przekazać, bo właśnie żyjesz Słowem Bożym, bo żyjesz społecznością z Bogiem i mówisz, no chcę się z Tobą podzielić, chcę się z Wami podzielić, chcę Was zbudować, chcę Was zachęcić. No właśnie na tym polega. Bracia i siostry, ten fragment Słowa Bożego dobitnie potwierdza tę wielką prawdę, że wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego. To jest wielka potrzeba. Potrzebujemy Ducha Świętego, ponieważ z natury jesteśmy bojaźliwi. Z natury nie bardzo, tak jak wspomniany dzisiaj apostoł Piotr, nie bardzo mamy odwagę przyznawać się do Jezusa, nie bardzo mamy odwagę stawać oko w oko z ludźmi, którzy często gotowi są wykpić, wyśmiać naszą wiarę i tak dalej. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby się przestać bać, żeby z odwagą głosić Słowo Boże. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha Świętego, bo jesteśmy tacy bezsilni w obliczu pokus, w obliczu tego wpływu świata, który próbuje przeniknąć nas, dostać się do naszej duszy, zająć naszą uwagę, nasze myśli, nasze serce. I bardzo często nie radzimy sobie z tymi rozmaitymi naciskami. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby On nas napełnił mocą Bożą do tego, żeby stawić opór złemu, żeby się przeciwstawić złemu, żeby oprzeć się pokusom, żeby zmierzyć się z grzechem, który nas niszczy i niepokoi. Dostajemy ducha mocy, jak jest napisane, i miłości. Nie dostaliśmy ducha niewoli, słabości, niemocy jakiejś. Duch Święty, gdy zstępuje, to nawet w obliczu największego prześladowania jesteśmy gotowi odważnie głosić Słowo Boże. Piotr i Jan usłyszeli, nie wolno wam głosić o Jezusie. A Piotr wyszedł i głosił dalej. Chociaż ich tam łapali i tam chłostali, ale oni już się nie bali, ponieważ byli pełni Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha Świętego, ponieważ istnieje świat duchowy, dużo ważniejszy niż ten świat fizyczny. I ktoś, kto nie ma Ducha Świętego, kto nie jest ochrzczony Duchem Świętym, napełniony Duchem Świętym, jest bez ochrony. Dopiero Duch Święty sprawia, że człowiek jest zapieczętowany przez Boga jako jego własność. I zły nie ma już wtedy prawa wchodzić na ten teren. Bez napełnienia Duchem Świętym chrześcijanin jest jak nieogrodzona działka. Niektórzy z Was widzieli tę posiadłość, zanim tu przyszliśmy. Każdy tu mógł przyjść, nasikać, robić co chcieć, wyrzucić śmieci i tak dalej. Mógł to robić, ale przyszedł taki dzień, kiedy tu się pojawiliśmy, ogrodziliśmy to, otrzymało to miejsce, taką pieczęć. To należy teraz do zboru zielonoświątkowego, nowe życie. I od tego momentu się skończyło to wchodzenie. Twoje życie zawsze będzie jak taka nieogrodzona działka, że zły będzie mógł wrzucić co zechce śmieci w piątek wieczorem czy w sobotę, że będzie mógł wleźć i narobić bałaganu i smrodu, jakiego tylko będzie chciał, dopóki nie zostaniesz zapieczętowany Duchem Świętym. Gdy Bóg położy swoją pieczęć, wtedy niech ktoś odważy się ruszyć tego, kto jest zapieczętowany Duchem Świętym. To ważna myśl. Potrzebujemy Ducha Świętego, bo bez Niego nie jesteśmy zdolni do składania właściwego świadectwa o Jezusie. Tomasz przeczytał dzisiaj słowa Pana. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. Chodziło o to, że uczniowie nie byli zdolni ponieść świadectwo o Jezusie, zmartwychwstałym Jezusie, bez Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha Świętego, bo inaczej jesteśmy niezdolni do uświęcania naszego życia, a my jesteśmy powołani do tego, żeby nasze życie stale się uświęcało, prawda? I Słowo Boże, 2 Tesaloniczan 2,13 mówi, że Bóg nas wybrał ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca. To On nas uświęca. Nie ma mowy, że uświęcisz swoje życie przez to tylko, że będziesz czytać Biblię i chodzić na nabożeństwa. Potrzebujesz być napełniony Duchem Świętym, aby twoje życie się zmieniało, żeby się uświęcało, żeby następował ten proces stawania się podobnym do Jezusa. Więc bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. I gdy bardzo odczuwamy, rozumiemy, że potrzebujemy Ducha Świętego, to jest bardzo ważna odpowiedź na pytanie, czy w ogóle mamy szansę na to, żeby mieć Ducha Świętego. Czy to jest możliwe? Wiecie, czasem człowiek ma wielką potrzebę, ale się okazuje, że nie ma szans na to. Bardzo potrzebuję mieszkania, ale nie mam pieniędzy. Bardzo potrzebuję męża, ale nie ma żadnego faceta wokoło, żeby za niego wyjść za mąż. Bardzo potrzebuję zdrowia, ale coraz bardziej jestem chory. Jeśli chodzi o Ducha Świętego, to mamy obietnicę, że każdy z nas, każdy wierzący może otrzymać Ducha Świętego, może otrzymać dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem, jak żeśmy przeczytali, należy się wam, dzieciom waszym, mówił Piotr w Dzień Zielonych Świąt, i wszystkim, ilu ich jest, których Pan powoła. Wszystkim. Pan powiedział, jeśli wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Jeśli prosimy, mamy obietnicę, że Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Mamy obietnicę, że Pan w ostatecznych dniach będzie wylewał Ducha Świętego na wszelkie ciało. Nie ma obawy, że komuś by Pan nie chciał dać Ducha Świętego. Nikt z nas nie ma żadnych najmniejszych podstaw, by się obawiać, że dla Niego Duch Święty jest poza zasięgiem. To jest tylko kwestia nastawienia, serca, otwartości, pragnienia, wiary w to, że Pan spełni swoją obietnicę. Jest wszakże bardzo ważny warunek otrzymania Ducha Świętego. Gdy zebrani wierzący Żydzi w Dzień Zielonych Świąt zadali pytanie, co mają robić, Piotr do nich: upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. To jest podstawowy warunek upamiętania, czyli pokuta, czyli nawrócenie do Pana Jezusa z całego serca. To jest podstawowy, główny warunek tego, żeby Duch Święty mógł zamieszkać w naszym sercu. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że On nie zamieszka tam, gdzie jest brud, gdzie jest grzech, gdzie nie ma porządku, gdzie nie ma odwrócenia się od grzechu, gdzie nie ma odrzucenia grzechu. Tam, gdzie jest miłość do grzechu, tam, gdzie jest nieczystość, tam Duch Święty nie zamieszka. Dlatego trzeba się najpierw pamiętać. Ale gdy to następuje i gdy człowiek się modli, gdy prosi Pana o napełnienie Duchem Świętym, to Bóg daje Ducha Świętego. Przeczytaliśmy, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Czy to nie budujące i nie piękne, że mamy tyle świadectw, które pokazują, że właśnie Duch Święty napełniał pierwszych chrześcijan i tak bardzo zmieniał ich życie, bo pojawiały się niesamowite rezultaty, przede wszystkim polegające na wewnętrznej odmianie, całkowitej odmianie. Wspomniany Piotr, a Paweł apostoł, przedtem prześladowca Kościoła, wróg, przed którym wierzący drżeli, bali się, ideolog faryzeizmu, judaizmu, straszny to było. Zaciekły, zapiekły, przeciwnik chrześcijaństwa, drogi Jezusowej. Ale jak Pan go zatrzymał na drodze do Damaszku, jak wszedł tam, jak został ochrzczony i napełniony Duchem Świętym, to od razu stał się zwiastunem dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. I wszystko, co było dla niego ważne przedtem, stało się śmieciem. Tak się zmienił, tak bardzo się zmienił. Całkowita odmiana następuje w życiu człowieka, który zostaje napełniony Duchem Świętym. I różne cechy osobowościowe, różne fobie, różne lęki, różne zahamowania przechodzą jak ręką odjął, bo Duch Święty zamieszkuje w nas. I to, czego się nam przedtem nie chciało, teraz się bardzo chce. I nie potrzeba się nakręcać, nie potrzeba się namawiać, po prostu się chce. Chce się modlić, chce się być w społeczności z Bogiem, chce się mówić o Jezusie, chce się nieść Jego Słowo do innych, wymyśla się rozmaite sposoby, nowe sposoby, żeby jakoś lepiej uczcić Pana, aby Go wywyższyć. Tak się chce wtedy. Jak nie ma tej świeżości, obecności Ducha, to się nic nie chce. Zostawcie mnie w spokoju. Dobrze, że ja w ogóle na nabożeństwo przyjdę. I tam nie oczekuję, ja nie oczekuję specjalnie niczego. Ot, aby tak jakoś się dokulać. Gdy zostajemy napełnieni Duchem Świętym, otwiera się przed nami cała paleta darów duchowych, które mogą być używane dla dobra Kościoła, dla wzajemnego pożytku. Pojawia się też zdolność do wydania owocu Ducha. A co jest owocem Ducha? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, wstrzemięźliwość, uprzejmość, łagodność. Widzicie, jaką mamy silną świadomość owocu Ducha w nas? Gdy zostajemy napełnieni Duchem Świętym, to też pojawia się w nas godna podziwu jednomyślność. Jednomyślność w gronie uczniów pańskich. Ale o tym porozmawiamy w następną niedzielę. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy pomodlili się wspólnie razem o napełnienie Duchem Świętym. O to, żeby Bóg w swojej łasce i miłości, widząc stan naszych serc, stan naszego ducha, żeby nas na nowo napełnił Duchem Świętym. Żeby nas odświeżył, żeby nas odnowił. Żeby nasze życie nabrało nowego rozpędu ku Królestwu Bożemu, ku życiu dla Jego chwały, ku wzajemnej miłości, ku wzajemnej trosce. Będę potrzebował 4 osoby, które zechcą tu przyjść i przeczytać po wybranym fragmencie Słowa Bożego. 4 osoby tu są potrzebne do przodu, zanim będziemy się modlić. Słowo Boże wskazuje nam jednoznacznie na potrzebę Ducha Świętego, obiecuje Ducha Świętego, pokazuje, jaki jest warunek tego, aby otrzymać Ducha Świętego i mówi wiele o rezultatach napełnienia Duchem Świętym. Warto, trzeba, to jedyna droga. Więc zaśpiewamy teraz pieśń i wspólnie razem podniesiemy głos do Pana i otworzymy przed Nim serca, ufając Mu, że On i nas napełni Duchem Świętym, że nasze życie będzie kwitnąć dla Niego właśnie za sprawą Ducha.